Fotografujemy zazwyczaj po to, żeby uwiecznić czas, zatrzymać chwilę.
Bardzo idealistyczne spojrzenie. W tych czasach obecnych dokumentujemy nie tylko, żeby uwiecznić dla siebie, tudzież dla potomności jako wspomnienie, ale dość często fotografujemy po to, żeby mieć na coś dowód, żeby pokazać, zaprezentować, wyśmiać, żeby hejtować, żeby mieć więcej lajków i w rozmaitych innych również celach.
A no właśnie, tak, to jest ta fotografia obecna.
Dokładnie, i to jest ta fotografia, która jest
w drogach i tak dalej.
Coraz, no żeby to były tylko dziury w drogach, bywa tak, że fotografujemy na przykład nieprzytomną, upitą młodą dziewczynę. Po to, nie żeby potem ją przestrzec, tylko po to, żeby wrzucić ją, na przykład skompromitować. Takie rzeczy też się zdarzają.
To jest ten zupełnie inny wymiar zdjęć. Chociaż ja dzisiaj chciałam trochę przyjrzeć się tematowi sentymentalizmu, bo patrzymy na każdy dzień i jednak widzimy, że sporo się zmienia i może to jest powodem tego, że sentymentalni zwykle stajemy się dopiero w jakimś wieku.
Znaczy wtedy mamy więcej refleksji. Generalnie jest tak, że im człowiek starszy, to przecież ma ten bagaż doświadczeń coraz większy, więc tę refleksję ma na czym budować, tak najzwyczajniej w świecie. Oczywiście, że na przeszłość patrzymy bardziej przyjaźnie pod jednym jedynym warunkiem, że ta przeszłość, ten odcinek czasu, do którego się odnosimy, nie wiąże się z jakąś traumą. Jeśli nie wiąże się z jakąś traumą, to rzeczywiście będziemy na niego patrzyli bardziej przyjaźnie i bardziej w ciepłych barwach, niż gdy byliśmy wtedy w tamtej czasoprzestrzeni. Taka prawidłowość jest i tutaj zdjęcia, fotografie, filmy jak najbardziej mogą nam w tym pomóc.
Ale jest tak, że stajemy się sentymentalni z wiekiem? Bardziej sentymentalni?
Czy oczywiście, że tutaj nie ma jednej zasady co do każdego człowieka, bo wiele zależy od naszych uwarunkowań osobowościowych, od naszych predyspozycji psychospołecznych, od naszego poziomu inteligencji, refleksyjności, naszych takich osobniczych właściwości. Na pewno z wiekiem nabieramy dystansu, a żeby mieć pewną refleksyjność, to ta refleksyjność się przecież wiąże z dystansem do rzeczywistości, nie z reagowaniem takim zero-jedynkowym, mocnym na wszystko tu i teraz.
Tak się zastanawiałam nad sentymentem, bo sentyment może być wobec ludzi, wobec przedmiotów, wobec pewnych wydarzeń.
Miejsc jak najbardziej. Na przykład, gdzie spędzaliśmy urlop.
No właśnie.
Powroty do miejsc, gdzie wcześniej spędzaliśmy urlop, zobaczyć, co się zmieniło, co jest stałego, w którym oknie był nasz pokój.
To nie jest trochę roztkliwianie się nad jakąś ulotnością?
Ale my mamy prawo się roztkliwiać, o ile mamy pewien poziom wrażliwości. Roztkliwianie nie jest moim zdaniem niczym pejoratywnym. Co więcej, o poziomie dojrzałości w moim odczuciu, i tak staram się z ludźmi pracować, również świadczy przyznanie się do wrażliwości, do słabości. Nie musimy być zawsze supermenami i hiperwomankami.
Są tacy, którzy nie świętują rocznic, którzy nie pamiętają o ważnych datach, którzy jadąc nad morze nie zbierają muszelek, nie zbierają bursztynów. Są tacy, którzy do książek nie wkładają uschniętych kwiatów z pierwszej randki. To znaczy, że nie są sentymentalni, nie mają tej wrażliwości?
Nie mają takich potrzeb. Może być też tak, że z jakiegoś powodu żyją tak szybko, że rzeczywiście im to umyka. Co do samych tych, nazwijmy to, pewnych artefaktów, do tych przedmiotów, do tych symboli, które będziemy tutaj gromadzić i które będziemy zbierać, możemy odnieść się oczywiście, że one za jakiś czas mogą nam przypomnieć. Ale myślę, że w każdym z nas w większym bądź mniejszym zakresie są pewne wspomnienia po prostu wydarzeń, pewne obrazy, które są w nas i niekoniecznie muszą się wiązać z tym, co będzie stało u nas na półce, czy będzie włożone do albumu.
A jednak w dużym stopniu opieramy się o to, co zgromadziliśmy, rozpamiętując. Przez to gdzieś przychodzi nam ta myśl o tym, co było. Ale też ja myślę, że to czasem powoduje, że zaczynamy gromadzić takie różne przydasie, bo na przykład podejrzewam, że mało kto dzisiaj korzysta z książek Słodowego z cyklu Zrób to sam.
Mało kto pamięta, kto to był Adam Słodowy.
No właśnie, a jednak gdzieś tam tam na półkach zalegają te książki i z sentymentem do nich wracamy, że można było kiedyś coś takiego zrobić, czy jakieś pamiętniki z podstawówek.
Ja ale wiem, to może być bardzo ważne. To może być bardzo ważne nie tylko ze względu na to, że skonstruowano coś ciekawego na podstawie instrukcji pana Adama Słodowego. Pewnie teraz młodsi słuchacze zaraz będą googlować, kto to Adam Słodowy, tylko też z kim zostało to skonstruowane. Być może skonstruowane to było w obecności z pomocą babci, dziadka, z pomocą taty czy mamy, którzy teraz już są podeszli w latach, a może już po prostu z nami ich nie ma.
Ale wydaje mi się, że czasem jest tak, że trochę nam się za dużo tego wszystkiego gromadzi. Że może już nawet nie będzie kiedy do tego zajrzeć.
No mamy coś takiego i ja przyznam osobiście, że również, iż ciężko mi pozbywać się z pewnymi przedmiotami, z tym, czego właśnie też używałem w przeszłości. To jest tak, że no jeszcze z domu rodzinnego mam dość sporo rzeczy, których nie używam, których żal i ból wyrzucić, które można by było, no może i sprzedać, chociażby za jakieś drobne pieniądze, aby było wiadomo, że to ma rzeczywiście wartość, że to nie jest coś, co możemy wyrzucić, bo być może gdzieś w nas jest coś takiego przy pewnej wrażliwości, że czujemy, jakbyśmy wyrzucali kawałek siebie. Może przesadzam, ale może coś w tym jest.
No bo chyba mamy taką tendencję do idealizowania przeszłości też.
Tendencję do idealizowania przeszłości. Rzeczywiście z wiekiem, z upływem lat może być taka tendencja, chociaż wydaje mi się, że ona jest bardziej uwarunkowana jednak tutaj indywidualnie. Osoby, które mają tendencję do skrajności, będą idealizowały bądź będą dewaluowały przeszłość. Bardzo skrajnie, tak? Albo będą ją całkowicie przekreślały, albo ją będą idealizowały. Ja jestem bliżej tego spojrzenia czarno-białego. Im mam więcej doświadczeń życiowych, tym coraz bardziej widzę też przeszłość w szarościach. To nie jest proste widzieć w szarościach. Dlaczego mamy taką skłonność w niektórych kręgach do radykalizmu? Dlatego, że w tym momencie świat wydaje się po prostu prostszy.
Ja mam wrażenie, że zwłaszcza rozmawiając gdzieś z dziadkami, czasem z rodzicami, pojawia się takie sformułowanie, że kiedyś było lepiej, że były lepsze zabawy, że było zdrowsze jedzenie, że te smaki z dzieciństwa to były takie prawdziwe smaki, a teraz? No teraz nie. Teraz są fast foody i siedzenie przed komputerem i to jest złe, to jest gorsze.
No co do samego siedzenia przed komputerem, tutaj bym gdzieś się przychylał do tego, że nadmierne siedzenie przed komputerem, siedzenie całymi godzinami nie tylko jest gorsze dla naszej psychiki, ale jest też gorsze dla naszego układu kostnego. I tutaj bym nie próbował tego obalać i mówić, no takie czasy i tak już teraz musimy żyć, ale musimy też zadać sobie takie pytanie, no może rzeczywiście w przeszłości ten smak, skoro był bardziej naturalny i miał mniej dodatków sztucznych, to rzeczywiście był smakiem bardziej wysublimowanym.
Ale może dla dzieci współczesnych to może smakiem dzieciństwa będzie właśnie fast food.
No tak, tylko że ten smak
czyli
dzieciństwa...
Pytanie, czy od on razu się będzie... mówimy, że to jest gorsze.
Tak, tylko że ten smak fast foodu może się okazać, że będzie identyczny w każdym punkcie danej sieci, której to jest marka franczyznowa. I to nie jest smak związany akurat z garkiem babci. To ja bym z tej strony spojrzał. Wreszcie pewne nawet trudności, które kiedyś mieliśmy, przypomnijmy sobie w latach 80. takie słodycze, które teraz są w każdym mniejszym bądź większym sklepie, nie były dostępne w sklepach osiedlowych i najprościej było tego typu słodycze dostać w sklepach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. No i to może było fajnie, jak się raz w tygodniu przebiegło ulicą Piotrkowską, chociaż można by powiedzieć, że było to utrudnienie, no bo nie było tego w zasięgu ręki.
Ale żeby... robi pan to samo, co właśnie robią osoby, o których ja próbuję mówić, idealizujemy przeszłość.
Nie, ja mówię tak, przeszłość... z pewnym wspomnieniem, z sentymentem, z pewnym ciepłem, chociaż widzę również strony ujemne tamtej rzeczywistości lat 80.
No ale może rzeczywiście ludzie byli inni, no bo jeśli sięgamy po wspomnienia, to okazuje się, że ludzie pamiętają, tak, wtedy były słabsze samochody, ale wszyscy wychodzili i pchali te nasze maluchy, kiedy była pogoda niesprzyjająca i one nie nie chciały odpalić, prawda?
Znaczy, wtedy to jeszcze była pewnie
albo
inna
z zakładów pracy organizowano fantastyczne wyjazdy na grzyby.
Ale rzeczywistość była inna o tyle, że była mniejsza polaryzacja w sensie takim, że było mniejsze zróżnicowanie, mniejsza walka, większe poczucie takiej jedności społecznej. Wydaje mi się, bardziej w tę stronę ja bym spojrzał.
Czy jednak było lepiej?
Ach, pani próbuje mnie tutaj, pani Izo, żebym bardzo jasno się wypowiedział, czy było lepiej, czy było gorzej. Z pewnymi aspektami na pewno było lepiej, chociażby w kwestii poczucia takiego bezpieczeństwa i braku bezkarności dla tych, którzy dopuściliby się na przykład przemocy fizycznej wobec kogoś na ulicy, tak? Teraz osoby dopuszczające się przemocy fizycznej w przestrzeni publicznej może i nieraz w sposób nieuzasadniony, ale czują się bardziej bezkarne. Wcześniej jednak ten respekt przed odpowiedzialnością i przed tym, że może spotkać się bardzo konkretna represja, był większy.
Ale represja społeczna, mówimy
i
również.
Społeczna, i ze strony funkcjonariusza, tak? W tym momencie taka bezkarność w takich obszarach na przykład jest dla części osób większa, na zasadzie i tak mi nie zrobią, bo ja za chwilkę rozwinę swoje prawa, wszystkie możliwe, które są.
I mówimy o tym w tych czasach, w których, jak pan mówił, na przykład fotografujemy bardzo często i teraz możemy się liczyć z tym, że mamy kamery, mamy możliwość fotografowania przez kogoś z balkonu na przykład, prawda?
No mamy też taką
sytuację. Się nie boimy.
Znaczy bywa tak, że osoby przecież pod samą kamerą w centrum miasta zachowują się w sposób, który jest ewidentnie penalizowany i ścigany prawem. Jakby nie zdawały sobie sprawy, zapominały o tym, że Wielki Brat w centrach miast jest przecież powszechnie obecny.
Mówimy o tym, że kiedyś było lepiej. Ja się zastanawiam pod takim kątem psychologicznym, czy nie obarczamy dzieci na przykład jakimś takim trudnym problemem naszym, w którym mówimy im, że wasze życie jest kiepskie, a nasze było fajne. Czy to nie jest jakiś taki problem trochę?
To ja z punktu
widzenia... Bo dla nas było fajne, no dobrze, ale dla nich niekoniecznie musi tak być.
To ja z punktu widzenia pedagoga, patrząc psychospołecznie na ten temat, bym spróbował zapytać, dlaczego próbujemy w tym momencie dzieci umiejscowić w innej czasoprzestrzeni. To być może...
No bo to jest po prostu inna czasoprzestrzeń.
Jest inna czasoprzestrzeń.
One żyją w dużym stopniu w świecie wirtualnym.
Znaczy tak, ale one w tym momencie rozmawiając z nami to się w świecie realnym, mimo że doświadczają świata wirtualnego. Bardziej chodzi mi o to, że dziecko, któremu opowiadamy o tej przeszłości, niech pozna tę przeszłość, niech pozna spojrzenie tego pokolenia jednego plus jednego starszego pokolenia na rzeczywistość. A dlaczego nie? Przecież mamy prawo wartościować, mamy prawo odnosić się do rzeczywistości. Powstaje dyskusja, powstaje dyskurs, dialog. Mamy prawo się spierać przecież między sobą również w rodzinie, byleby spór nie prowadził do wykluczenia, przekreślenia, wreszcie nienawiści. By to nie chodziło o spór okopany po obu stronach barykady, tylko jakby spór jako wymiana poglądów, wymiana myśli. Dążenie do tego, co możliwe wspólnego, ale też szanowanie tego, w czym się różnimy, w czym jesteśmy odrębni. Tutaj znowu w stronę zero-jedynkowości bardzo obawiałbym się iść.
Czy jeśli ja nie mam w domu pamiętników z podstawówki i nie mam tych zasuszonych kwiatów i zdarza mi się nie pamiętać o datach, to znaczy, że ja jestem jakoś wyjałowiona z sentymentalizmu i może przez to uboższa w jakiś sposób?
Ważne, co pani ma w głowie, jakie pani ma wspomnienia, jakie pani ma więzi. Tak troszkę dodaj mi, nie ma...
Czy ja niszczę trochę te więzi?
Nie, ja właśnie podkreślam to, że nie jest to niszczenie więzi, tylko ważne, co mamy w sobie, w naszej pamięci, niekoniecznie tej, powiedzmy, zmaterializowanej i potwierdzonej dowodami. Poza tym dodaj mi, nie będzie w tym kokieterii, że ponieważ nie jest to pierwsza nasza rozmowa, to akurat o brak wrażliwości, sentymentalizmu, to bym pani nie posądził.
No i bardzo dobrze, bo pewnie gdzieś tam wrażliwość, może nadwrażliwość się u mnie czasem pojawia. Nie da się wrócić do pewnych spraw, nie da się wrócić do pewnych wydarzeń, miejsc, nie dlatego, że one się może nawet tak bardzo zmieniły, tylko chyba my się zmieniliśmy.
Do miejsc możemy wrócić, ale będziemy patrzeć na nie już z nowej perspektywy przez nasze doświadczenia, które zgromadziliśmy w tym przedziale czasu, jaki upłynął. Wreszcie być może w towarzystwie innych osób, z którymi będziemy spędzać tam czas.
I to już będzie inny czas i w jakiś sposób inne miejsce mimo wszystko.
Co wcale nie znaczy, że gorsze. Bardzo ważne jest to, że nawet jeśli chcemy w jakiś sposób naprawiać siebie, w jakiś sposób chcemy próbować doskonalić się, to musimy pamiętać, że my będziemy już inni, a nawet jeśli to nasze naprawianie samych siebie wynika stąd, że coś nam w przeszłości bardzo doskwierało i chcielibyśmy wrócić jeszcze do tej przeszłości, do tego wcześniejszego naszego pierwotnego stanu, to pamiętajmy, że do tego pierwotnego nigdy nie wrócimy, ponieważ czas płynie, stajemy się inni, co nie znaczy, że gorsi. To, że jesteśmy inni, znaczy, że bogatsi. Nie będzie już nigdy tak samo, co nie znaczy, że ma być źle.
Czyli mamy prawo być sentymentalni, mamy prawo z przyjemnością wracać do tego, co było, ale nie powinniśmy rezygnować z teraźniejszości na poczet
przeszłości. Znaczy, żyjmy przyszłością i teraźniejszością. Będąc w teraźniejszości, myślmy o przyszłości. Niech przeszłość będzie dla nas pewną lekcją. Ona nie zawsze będzie lekcją tylko i wyłącznie pozytywnych doświadczeń, ale jednak lekcją. Zostanie w przeszłości, taka ucieczka od teraźniejszości, może się okazać, że nam zablokuje tę możliwość lepszej przyszłości.